chciałam raczej w odniesieniu do naszych czasów powiedzieć i raczej bardziej ogólnie. Na samym początku koniecznie trzeba wprowadzić małą poprawkę do tematu, który jest sformułowany wkład zakonów klauzurowych w życie Kościoła, więc właśnie kiedyś w czasie rozmowy z teologiem papieskim ojcem Wojciechem Giertychem z nienacka spytał mnie, a za kogo siostry siebie uważają, za siostry klauzurowe czy kontemplacyjne? No więc konsternacja, bo zamiennie tego się używa, klauzurowe i kontemplacyjne, ale właśnie sobie uświadomiłam, że to nie zupełnie zamiennie, bo jednak klauzura jest tylko narzędziem, natomiast istota tkwi w kontemplacji, także raczej o wkładzie zakonów kontemplacyjnych w życie Kościoła w dzisiejszych czasach chciałam powiedzieć i właśnie no trochę w kontekście tych wyzwań dzisiejszych czasów. No, dzisiejsze czasy charakteryzują się tym, wydaje mi się, z naszego punktu widzenia tak to wygląda, wyraźnie widać, że z jednej strony pogłębia się w społeczeństwach europejskich sekularyzm, relatywizm i jakieś różne kryzysy, zagrożenia, ale właśnie wobec tych kryzysów człowiek właśnie przytłoczony tym wszystkim, zdegustowany, coraz natarczywiej szuka prawdziwych i nieprzemijających wartości, nadających sens życiu i śmierci. Ta świadomość także w łonie samego Kościoła pogłębia się. Kościół przekonał się, że psychologia, medycyna, inne dziedziny wiedzy, które no dość chętnie były w ubiegłych latach stosowane jako nauki jakieś no właśnie pomocnicze w życiu w łonie Kościoła, że jednak one owszem mogą pomóc, ale na pewno nie zastąpią działania Bożej łaski, gdyż nie posiadają jej mocy sprawczej. I w związku z tym właśnie no, Kościół szuka sposobów, które na nowo pozwolą zbliżyć się ludziom do Jezusa, nie tylko stanąć przed Nim, ale właśnie jakoś się w Nim zakorzenić, z Niego czerpać moc do życia i to do życia wiecznego. W ostatnich latach właśnie w związku z tym coraz bardziej potrzebne, coraz bardziej konieczne staje się świadectwo tego właśnie życia duchowego, tej duchowości. Już w 1997 roku w dokumencie Nowe Powołania dla Nowej Europy zostało sformułowane, że przychodzi czas, w którym każde świadectwo staje się darem aktywnym. Dar otrzymany staje się darem podarowanym przez osobiste świadectwo i osobiste głoszenie. I w ostatnim czasie w związku z rokiem życia konsekrowanego ojciec święty Franciszek dużo o tym mówi. W liście apostolskim skierowanym do osób konsekrowanych z racji rozpoczęcia tego roku życia konsekrowanego tak czytamy. Wartością Kościoła jest zasadniczo życie Ewangelią i dawanie świadectwa naszej wierze. Kościół jest solą ziemi, jest światłością świata. Jest powołany do uobecniania w społeczeństwie zaczynu Królestwa Bożego i czyni to przede wszystkim przez swoje świadectwo, świadectwo miłości braterskiej, solidarności, dzielenia się. Oczekuje, mówi papież do zakonników, że przebudzicie świat, bo cechą charakteryzującą życie konsekrowane jest proroctwo. Jak powiedziałem do przełożonych generalnych, radykalizm ewangeliczny nie jest tylko dla zakonników, jest wymagany od wszystkich, ale zakonnicy idą za Panem w sposób szczególny, w sposób prorocki. To jest priorytet potrzebny obecnie, tak mówi papież. Bycie prorokami, którzy świadczą, jak Jezus żył na ziemi. Nigdy zakonnik nie powinien wyrzec się proroctwa. To się odnosi do wszystkich rodzajów życia konsekrowanego, ale właśnie cóż dopiero mówić w tym kontekście o życiu kontemplacyjnym. Tu pozwolę sobie, chociaż czasu mało, przypomnieć, jak wyraża się o tym rodzaju życia adhortacja apostolska Jana Pawła II, Vita Consecrata, cytuję. Instytuty oddane bez reszty kontemplacji, złożone z kobiet lub mężczyzn, są chwałą Kościoła i źródłem niebieskich łask. Ich członkowie naśladują swoim życiem i misję Chrystusa modlącego się na górze. Dają świadectwo panowania Boga nad historią i są zapowiedzią przyszłej chwały. Trwają oni w samotności i milczeniu, a przez słuchanie Słowa Bożego, sprawowanie świętej liturgii, praktykę ascezy osobistej, modlitwę itd. skupiają całe swoje życie, działanie wokół kontemplacji Boga. W ten sposób składają wobec kościelnej wspólnoty szczególne świadectwo miłości, jaką Kościół darzy swego Pana, a dzięki swej przedziwnej apostolskiej płodności przyczyniają się do wzrostu ludu Bożego. Więc przeświadczenie to wyraził również później synod biskupów poświęcony nowej ewangelizacji w 2012 roku, odbył się i zakończył. I tutaj chciałam zwrócić uwagę na przesłanie do narodu, w którym właśnie jest mowa też o tym rodzaju świadectwa. Więc chcemy, cytuję, chcemy wskazać wszystkim wiernym dwa sposoby życia wiarą, które wydają się nam szczególnie znaczącymi świadectwami tego życia. Na pierwszy rodzaj składa się dar oraz świadectwo kontemplacji. Jedynie bowiem ze spojrzenia adorującego tajemnicę Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, jedynie z głębi milczenia podobnego do łona przyjmującego jedyne słowo, które zbawia, może wypłynąć godne wiary świadectwo dla świata. Jedynie ta modlitewna cisza może przeszkodzić rozmyciu się zbawczego słowa w świecie pełnym zagłuszających je hałasów. Więc tutaj chcę zwrócić uwagę na to właśnie porównanie do łona przyjmującego Słowo Boże właśnie po to, żeby je dać światu. I fragment ten poprzez swoje odniesienie właśnie do tego rodzącego Słowo łona nasuwa myśl o Maryi, Bożej Rodzicielce, którą bez wątpienia można uznać nie tylko za wzór całego życia konsekrowanego, ale także za pierwszą mniszkę, która po wniebowstąpieniu Syna skryła się, wręcz znikła w najgłębszym milczeniu. Od tej chwili Pismo Święte już o niej nie wspomina ani słowem, a jednak wiemy, że jest całkowicie ukryta z Chrystusem w Bogu. Towarzyszy apostołom z daleka, modląc się za nich, wypraszając im apostolską skuteczność. Nie bez przyczyny Matka Najświętsza nazywana jest gwiazdą nowej ewangelizacji. To wokół niej po śmierci Pana zgromadzili się w Wieczerniku przestraszeni i słabi uczniowie i wraz z nią zdołali wytrwać na modlitwie. Bez tej wytrwałej modlitwy nie byłoby zapewne zesłania Ducha Świętego, zaś bez Jego mocy wszelka działalność w Kościele jest pozbawiona chrześcijańskiego sensu. Tak pisał o tym kiedyś prawosławny patriarcha Antiochii Ignacy IV. Nie idzie się owocnie przepowiadać, nie przechodząc wcześniej przez wieczernik, by zostać obleczonym mocą z wysoka. Wszystko w Kościele bierze siłę i sens Ducha Świętego, albo jest bez siły i chrześcijańskiego sensu. Zostało bardzo słusznie powiedziane, bez Ducha Świętego Bóg jest daleko, Chrystus pozostaje w przeszłości, Ewangelia jest martwą literą, Kościół zwyczajną organizacją, autorytet panowanie, misja propagandą, kult zaklęcie ma działanie chrześcijańskie moralnością dla niewolników. Ale mocą Ducha Świętego kosmos jest podnoszony i wydaje z łona królestwo. Człowiek walczy przeciw ciału. Chrystus jest obecny. Ewangelia jest mocą życia. Kościół jest znakiem komunii trynitarnej. Autorytet jest służbą wyzwolenia. Misja jest pięćdziesiątnicą, liturgia pamiątką i antycypacją. Działanie ludzkie jest przebóstwione. Cytat jest piękny. Porównanie, które tutaj właśnie no, w jakiś sposób się nasunęło, może jest bardzo śmiałe, ale z dokumentów Stolicy Apostolskiej jasno wynika, że misja klasztorów kontemplacyjnych w Kościele i świecie jest jednak podobna do posłannictwa Matki Najświętszej, Matki Kościoła po wniebowstąpieniu Pana Jezusa. Może nawet należałoby powiedzieć, że jest to ta sama misja, trwać w sercu Kościoła, w ciszy, w odosobnieniu, w zjednoczeniu z Chrystusem, karmiąc się Jego ciałem, Jego słowem, wzrastając ku Niemu, uczestnicząc w Jego całopalnej ofierze przez wciąż ponawianą rezygnację z marzeń o wielkości. Właśnie temu te wszystkie szczegółowe przepisy reguł mają służyć. Przez bezwarunkowe poddanie się świętej woli samego Boga, która się wyraża właśnie w tych regułach, też poprzez przełożonych, poprzez całe te trudne okoliczności życia. Wszystko to po to jest, aby jednomyślną, wytrwałą i nieustanną modlitwą wypraszać niezliczone nowe zesłania Ducha Świętego na współczesnych apostołów. Także na te wszystkie współczesne zagrożenia, trudne sytuacje, wszystkie areopagi, wśród których Kościół musi się odnaleźć i któremu musi służyć. I trzeba przyznać, że apostolski Kościół bardzo sobie ceni ten ukryty duchowy wkład w jego życie. I to na wszystkich poziomach. Świadczy o tym chociażby fakt, że coraz więcej zgromadzeń apostolskich otwiera w ramach swojego charyzmatu kontemplacyjne i klauzurowe domy stanowiące zaplecze modlitewne dla podejmowanych działań ewangelizacyjnych. Inne znowu zgromadzenia o charakterze apostolskim zwracają się z prośbami o duchowe wsparcie do istniejących klasztorów kontemplacyjnych. Robią to jednak zwłaszcza kapłani diecezjalni, zakonni, misjonarze, misjonarki, powierzając modlitwom mniszek cały swój kapłański, misjonarski trud, niezależnie od konkretnych jego kształtów. Każdy z klasztorów kontemplacyjnych ma pod swoją duchową opieką liczne grono kapłanów, misjonarzy oraz tych wszystkich, do których są oni posłani. Modlitwa mniszek, o której na ogół zapewniają ewangelizowane przez siebie grona, jest dodatkowym, budzącym zaufanie i nadzieję argumentem na rzecz głoszonych treści. Często tak jest, naprawdę, że po prostu kapłan, który wyjeżdża na rekolekcje, przed tymi rekolekcjami mówi: jadę tam i tam, módlcie się ze mną i za mną, no i potem mówi. I we wszystkich klasztorach kontemplacyjnych właśnie jest takie grono takich osób. Więc wiara tych właśnie ludzi jest nieraz tak żywa, że zawstydza wierzące przecież mniszki. Szczególnie żywą świadomość ogromnej roli modlitwy kontemplacyjnej wykazują wszystkie nowe grupy, ruchy ewangelizacyjne, które wprost zasypują klasztory klauzurowe prośbami o otoczenie duchową opieką. Tak dla przykładu, w ciągu jednego półrocza tylko, bodajże w ubiegłym roku, 45 grup właśnie zgłosiło się do klasztoru Kamedułek z prośbą o to, żeby wspierać ich inicjatywy. Potem dziękują, piszą o cudownych skutkach. Trzeba tu jednak mocno podkreślić, że ukryta modlitwa mniszek ma wielką wartość ewangelizacyjną w połączeniu ze świadectwem całego ich życia. Sama w sobie nie byłaby widoczna, nikt by o tym nie wiedział. Natomiast właśnie świadectwo całego życia musi być połączone z tą modlitwą. Klasztory kontemplacyjne budzą zainteresowanie wcale nie dlatego, że ukryte za murami klauzury mniszki są owiane aurą niedostępności, tajemniczości. Klasztory przyciągają ludzi, ponieważ przebywa w nich Pan i zjednoczone z Nim byty ludzkie. To o tym zjednoczeniu, które będzie kiedyś udziałem wszystkich zbawionych, marzy świadomie czy nieświadomie każdy człowiek pielgrzymujący po ziemi. Są więc klasztory kontemplacyjne jakby przyczółkami wieczności na ziemi, rajskimi oazami wśród pustyni świata. Mówię o tym oczywiście nie dlatego, jakobym naiwnie i pysznie myślała, że za kratami klauzury żyją aniołowie, a nie kobiety z krwi i kości. Wcale nie właśnie. Chcę tylko powiedzieć, że te kobiety z krwi i kości, nieraz słabe, jak każdy człowiek grzeszny, ze wszystkimi właśnie swoimi wadami, jednak ze wszystkich sił starają się żyć nie według ciała, ale według ducha. I to Ducha Bożego. Są widocznym, są bardzo czytelnym znakiem nadziei dla wszystkich ludzi. Bo to jest widoczne. Człowiek, który właśnie jakoś stara się żyć z Bogiem, po prostu tym Bogiem promieniuje, czy chce, czy nie chce. Nam się nieraz wydaje, prawda, że jakieś są trudne sytuacje, ciężkie życia. Ludzie na zewnątrz widzą, przychodzą, widzą, widzą na przykład uśmiechniętą mniszkę. Sobie wyobrażają często ludzie, że mniszka to zasuszona stara panna i przychodzą i się dziwią, że to są młode, uśmiechnięte osoby, pełne radości, którą widać w oczach. Tam siedzi siostra Urszula, która ma takie właśnie promieniejące oczy. Oczywiście świadomość tego faktu budzi poczucie wielkiej odpowiedzialności i budzi obawę, żeby nie schować pod korcem tego światła, które, jak wierzymy, jest Pan Bóg jakoś w nas. Siłą rzeczy Mojżesz wstępujący z Synaju, prawda, promieniował tym Bożym światłem. Więc to światło o ile jest, a wierzę, że jest, powinno być widoczne dla wszystkich, no jak zrobić, by tego nie schować pod korcem, by nie zasypać właśnie tej studni, z której wszyscy powinni czerpać źródlaną wodę, która powoduje, że zakwita pustynia, takich właśnie sformułowań użył Kościół w tym przesłaniu po synodzie poświęconym ewangelizacji. Wspominam o tej naszej obawie w kontekście przemian, które zachodzą w świecie, doprowadzając chrześcijańskie narody do sytuacji, kiedy no staje się konieczna nowa ewangelizacja, kiedy jakieś szczególne akcje muszą być podejmowane, kiedy grozi no zanik niektórych w ogóle aspektów życia w Kościele. Z dokumentów Kościoła oraz tego, co zostało powiedziane, wynika bowiem jasno, że klasztory kontemplacyjne o tyle będą pełniły swoją misję w Kościele i świecie, o ile pozostaną widocznymi i czytelnymi znakami rzeczywistości eschatologicznej. Czy to w sensie pozytywnym, odpowiadając na zapotrzebowanie modlitwy, czy nawet w znaczeniu negatywnym, jako znak sprzeciwu budzący pytania i prowokujący do zastanowienia. Więc no, nie ulega wątpliwości, że odwieczny wróg Boga i człowieka, któremu zależy na tym, żeby wszystkie Boże znaki zatraciły swoją czytelność, będzie się starał na różne sposoby nakłonić nas do stopniowego, niezauważalnego odchodzenia od tych wartości, dzięki którym jesteśmy wciąż jeszcze w Kościele potrzebne. We wszystkich wspólnotach kontemplacyjnych już teraz można zaobserwować, jak hałas świata i propagowane przez świat idee usiłują przeniknąć za mury klauzury, a nawet te mury obalić. W przenośnym czy dosłownym sensie na przykład karmelitanki w Islandii spotkały się z taką akcją internautów, którzy zorganizowali całą właśnie internetową jakąś akcję mającą na celu uwolnić te kobiety zza krat. Oczywiście to było robione z życzliwości dla nich, więc jeszcze większy paradoks. Więc niejednokrotnie mniszki są kuszone do wyjścia z klauzury, do zaniechania praktyk pokutnych, nadzieją jakiejś większej apostolskiej skuteczności, do brania udziału, prawda, w jakichś spektakularnych akcjach, protestach, do aktywnego angażowania się w dyskusje, w spory polityczne, światopoglądowe, do działalności gospodarczej rozbijającej ich spokój, wdzierającej się w miejsca zarezerwowane dla kontemplacyjnej modlitwy. To jest fakt. Taki jest właśnie współczesny świat. A właśnie nie tego spodziewa się po nas Kościół. Nie po to jesteśmy mu potrzebne. Gdyż jak czytamy w instrukcji Verbi Sponsa, to jest instrukcja na temat mniszek i klauzury, wkład mniszek w dzieło ewangelizacji w życie Kościoła jest wybitnie duchowy, jak dusza i zaczyn przedsięwzięć apostolskich, pozostawiając uczestnictwo aktywne tym, do których należy ono z racji ich powołania. I ze starcia się tych dwóch przeciwstawnych wektorów życia kontemplacyjnego, czyli prawda, no z tego skupienia na Chrystusie w odosobnieniu, w samotności, w ciszy, a z drugiej strony z konieczności no, dawania świadectwa w Kościele, rodzi się napięcie bardzo charakterystyczne dla wszystkich klasztorów kontemplacyjnych i dla ich życia. Ostatnio dostrzegł to i uwypuklił Ojciec Święty Franciszek, który podczas spotkania z zakonnikami i zakonnicami diecezji rzymskiej, jakie miało miejsce 16 maja tego roku, odpowiadając na pytanie siostry klauzurowej augustianki z klasztoru Santi Quattro Coronati, ustosunkował się publicznie do tej właśnie trudnej kwestii i tak mówił. Mówi siostra o delikatnej równowadze między ukryciem a byciem widzialnym. Powiedziałbym więcej o napięciu między ukryciem i byciem widzialnym. Powołanie mnisze jest właśnie tym napięciem. Napięciem w znaczeniu dynamicznym. Napięciem wierności. Równowagę można by zrozumieć jako równoważenie, balansowanie trochę tutaj, trochę tam. Natomiast napięcie, włoskie słowo tensione użył, jest powołaniem Bożym do życia ukrytego i powołaniem Bożym do tego, by stawać się widocznym w pewien sposób. Ale jaka powinna być ta widzialność, jakie powinno być życie ukryte? To jest właśnie to napięcie, którym żyjecie w waszej duszy. To jest wasze powołanie. Jesteście kobietami w napięciu. W napięciu między tą postawą poszukiwania Pana i ukrycia w Panu i w powołaniu do bycia znakiem. Mury klasztorne nie wystarczą, aby być znakiem. Zawsze jest ważna łączność ze światem, aby wiedzieć, co się dzieje. Dlatego, że wasze powołanie nie jest ucieczką, jest właśnie pójściem na front. Jest walką, jest pukaniem do serca Pana. Jesteście jak Mojżesz, który wznosił ręce ku górze, modląc się, podczas gdy naród walczył. I tu jest odnośnik oczywiście do bitwy pod Refidim z Amalekitami opisanej w Księdze Wyjścia w 17 rozdziale. Tu może tak trochę na marginesie chcę powiedzieć, że ta proporcja ilościowa klasztorów kontemplacyjnych w ogóle dla osób konsekrowanych jest mniej więcej taka, jaka była w tej bitwie. Tam armia walczyła z Amalekitami. 3 osoby poszły na górę modlić się. Mojżesz, Aaron i Hur. I właśnie liczbowo tak się przedstawia dzisiaj teraz to są dane ostatnie, jakimi dysponujemy, że około 4% jest mniszek wśród wszystkich osób konsekrowanych w Polsce, bo w Polsce jest 1380 mniszek, wszystkich osób konsekrowanych 34 tysiące coś tam, 200 ileś i to jest 4%. Na świecie jest około 1 000 000 osób konsekrowanych, jak mówił prefekt kongregacji niedawno w wywiadzie dla Radia Watykańskiego. Natomiast wszystkich mniszek na świecie 44 tysiące chyba i pół są, także te 4,5% to jest. Także widać, ta proporcja Panu Bogu taka właśnie wystarcza. A jeszcze nawiązując do słów przeczytanych przed chwilą, już kończę. Już kończę, jeszcze tylko jedno zdanie. Chcę tylko powiedzieć właśnie, że te słowa Ojca Świętego o tym byciu kobietami w napięciu są z jednej strony dobrym zakończeniem dla referatu, a z drugiej strony no, dla nas mniszek są jakimś uspokojeniem, upewnieniem, że jeśli tylko pozostaniemy wierne naszej mniejszej tradycji, zapatrzone w Chrystusa, to już Pan Bóg zatroszczy się, żeby z tego napięcia wierności wyrósł znak odpowiedni, żebyśmy, prawda, tej naszej misji w Kościele nie popsuły, żebyśmy planów Bożych jakoś nie zmarnowały. Także ufamy, że Pan Bóg sam się o to zatroszczy. Bóg zapłać.